gość popołudniówki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Mieczysław Bonisławski. Człowiek, który wie wszystko o kolei w Zielonej Górze, o jej historii. Prezes stowarzyszenia zajmującej się koleją szprotawską. Dzień dobry.
Witam.
Panie Mieczysławie, no udało się w budżecie obywatelskim wygrać kolejne pieniądze na zadanie, które państwo zgłosili. Co będzie robione tym razem?
Teraz patrząc na to, co się dzieje do tej pory, nie wiem, fery zimowe, popołudnia cieplejsze, czy weekendy i spacery małych dzieci z rodzicami, pokazały, że no, drezyna, którą postawiliśmy tak bardziej symbolicznie na 30-metrowej długości rozjeździe podwójnym, cieszy się bardzo dużym, nie wiem, estymą, chęcią do pojeżdżenia z tymi małymi dziećmi. Dlatego żeśmy przyspieszyli jakby realizację projektu skansenu w ten sposób, że chcemy w tym roku jeszcze wydłużyć tor zachodni, ten przy samej Zielonej Strzale, o około 100 metrów, czyli to będzie wtedy razem z rozjazdem ponad 135 metrów, czyli w obie strony już ponad ćwierć kilometra. No i dla dorosłej młodzieży nie jest to dużo, ale dla tych małych dzieciaczków, które do nas przychodzą na ferie z klas 1-3, 1-4, czy dla tych małych dzieci, które spacerują z rodzicami po Zielonej Strzale, jest to bardzo duża frajda. To jest 135 metrów w obie strony, to już będzie do przemachania drezyną praktycznie kres ich możliwości fizycznych w tym wieku, ale na pewno to będzie bardzo, bardzo pociągające i fajne. Z drugiej strony, żeby ten tor zmieścić między bardzo ciekawymi przyrodniczo krzewami a Zieloną Strzałą, musimy też zgodnie z projektem przenieść na drugą stronę ścieżki rowerowej chodnik. Przy okazji przenoszenia tego chodnika, zamiast chodnika, na którym no, dwie matki z wózkiem już się na przykład nie miną, czy matka z wózkiem i druga matka z małym dzieckiem, ten przeniesiony chodnik będzie szerszy, tak żeby on był bezpieczny. No, przede wszystkim właśnie dla maluchów i dla matek z dziećmi, żeby no, nikt nie musiał wpadać pod pędzący rower. I trzecim elementem tegorocznej edycji, tej pierwszej edycji tegorocznej, bo będzie jeszcze druga budżetu obywatelskiego, jest zmiana projektu, do którego to wszystko budujemy. Rozszerzenie tego projektu o postawienie bramki sygnałowej, którą ratowaliśmy na przełomie roku 19-20 ze Skwierzyny. Będzie to punkt wysokościowy, czyli idziemy w trzeci wymiar jakby, na platformie wystającej poza powierzchnię skansenu kilkanaście metrów będą dwa karzełkowe semafory kształtowe z początku wieku. No i będzie platforma, z której będzie można oglądać z góry, czy to okoliczne osiedla, czy zielonogórską starówkę, nieckie deptakę.
Biorąc pod uwagę to, że w Zielonej Górze realizacje poszczególnych zadań budżetu trochę przyciągają się w czasie, na kiedy pan przewiduje, że może mogą pojawić się te elementy?
No ja będę starał się, żeby to było w sposób zdyscyplinowany, jeżeli było w regulaminie napisane, że ma być do końca roku, no to zakładam, że spróbujemy tak to zrobić. Zresztą to nie zależy ode mnie, tylko od miasta. Proszę pamiętać, że budżet obywatelski jest na terenie miejskim i jest to inwestycja miejska. To nie jest tak, że ktoś, czy jakieś środowisko, czy jakieś stowarzyszenie wygrywa pieniądze. To są dalej wszystko pieniądze miejskie, czy nasze wspólne i dalej inwestycje miasta. Tutaj rola społeczników, aktywistów miejskich tylko jest taka, żeby ewentualnie podpowiedzieć jakiś pomysł i spróbować do tego pomysłu zarazić jak największą ilość mieszkańców. Natomiast wykonanie potem to już nie jest jakby domena czy pole do popisu dla społeczników, aktywistów. Dla nich natomiast jest na pewno przypilnowanie jakości tego wykonania i tutaj muszę pochwalić władze miejskie, że w pewnym momencie zasugerowaliśmy, że ten udział społeczników jest zbyt mały. I no, władze miasta zareagowały w ten sposób, że w tej chwili nie ma żadnych zahamowań, jeżeli my zgłosimy chęć bycia na radach budowy czy przy tworzeniu szczegółów specyfikacji zamówienia. Jesteśmy do tego zapraszani i na każdym kroku możemy w tym uczestniczyć, przekazywać swoje uwagi, które co ważne są brane pod uwagę, także tutaj nasza rola będzie raczej taka.
No ale waszą domeną jest dbanie o historię, o pokazywanie tego, co było fajne, dobre w Zielonej Górze. Ostatnio wkopaliście kapsułę czasu właśnie w ten przystanek kolejowy. No udało się zrobić fajną sprawę.
No, mam nadzieję, że ktoś ją odkopie za 50 albo 100 lat i wtedy właśnie powie, że to jest bardzo fajne. My się cieszymy, natomiast zobaczymy, co powiedzą potomni i jak nas ocenią.
To za 50 lat się może dowiemy rzeczywiście o tym, co będzie, jeżeli będzie nam dane. Jeszcze dobrze, porozmawiajmy o tym, co będzie na jesień, bo 150 lat to jest okrągła rocznica, kiedy pierwsza kolej pojawiła się w Zielonej Górze. Będziemy obchodzili taką rocznicę.
Będziemy obchodzili, tylko nie wiem, czy bardziej w sferze miejskiej, czy w sferze osobistej. Trafiamy prawdopodobnie w środek kolejnej fali koronawirusa. Jak to będzie, zobaczymy. My się przygotowujemy. Na pewno naszym atutem tych obchodów jest to, że one nie wymagają skupienia wielu ludzi w jednym miejscu o jednej porze. Wystawa 150 lat na 150-lecie, wróćmy, 150 zdjęć na 150-lecie w nowo otwartej galerii pod Murką, którą my nazywamy Galerią pod Murwami, których jeszcze nie ma, ale niedługo już tam będą rosły, no jest w przestrzeni parkowej, czyli niezależnie od tego, co się będzie działo, zawsze można przyjść, nawet indywidualnie te zdjęcia obejrzeć. Parowóz będzie stał również, no wprawdzie za siatką, bo no, kwestia bezpieczeństwa, ale też będzie można go obejrzeć. Iluminacje zgodnie z planem, które będą przed zapadnięciem, po zapadnięciu zmroku i przed jutrzenką, te trzy dni, też można przyjść i po prostu obejrzeć, bo one będą i tak automatycznie robione. Natomiast co więcej, czy to będzie z przewodnikiem, czy będziemy mogli wejść do parowozu właśnie z jakimś instruktorem, który opowie tam historię, no to pokaże czas i przede wszystkim sytuacja pandemiczna. Jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby cokolwiek się odbyło, niezależnie od sytuacji zewnętrznej, gdyż no, trzeba wracać do normalnego życia, budować tą tożsamość zielonogórską, cieszyć się tym, co mamy. Niezależnie od tego, ile jest niemiłych okoliczności, no ta radość jest potrzebna.
To powiedzmy jeszcze dokładnie, na kiedy będzie przypadało to uczczenie 150-lecia kolei w Zielonej Górze?
To znaczy ta kulminacja taka, ewentualnie przewodnicy, którzy będą oprowadzać i opowiadać, to jest piątek, sobota, niedziela, 1-3 października. Natomiast eksponaty, wystawa w galerii pod Murwami, parowóz, światełka, no będą praktycznie cały czas przez jakiś czas jesienny. Czy wystawa będzie przynajmniej do końca roku, parowóz będzie stał, mam nadzieję, 50 lat, jak ktoś będzie odkopywał kapsułę, to będzie mógł sobie obejrzeć ją siedząc na schodkach parowozu. Natomiast iluminację będziemy robić wtedy, kiedy nam się będzie chciało.
Oczywiście, powiedzmy jeszcze na koniec, 150 lat kolei w Zielonej Górze, Towarzystwo Miłośników Kolei Szprotawskiej. Jak ta Szprotawa i Zielona Góra tu łączą się w tym kolejnictwie?
Powiem tak, przed pierwszą wojną światową, tuż przed pierwszą wojną światową powstała taka kolej lokalna Zielona Góra Szprotawa typu Kleinbahn na podstawie ustawy z końca XIX wieku Parlamentu Pruskiego. I ta kolej szła praktycznie wówczas poza rogatkami miasta, aczkolwiek w stacie macierzysta Grimberg-Oberstadt przy dzisiejszej ulicy Ogrodowej była tuż między Parkiem Piastowskim a praktycznie Starówką, taką szeroko rozumianą, ale generalnie przebiegała poza granicami miasta takiej zabudowy. No w latach powojennych, w tych latach 50., 60., 70., aż do 2000, okazało się, że ta linia, która pozostała na terenie miasta, przechodzi przez środek osiedli i przez środek zabudowy mieszkalnej, a do tego obsługuje no, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych typu fabryki, zakłady, magazyny, składy zielonogórskie. I może bardziej niż ta taka duża kolej międzymiastowa, krajowa, ta kolejka zapisała się w świadomości pewnej pamięci sentymentalnej mieszkańców. W związku z tym praca nad umiłowaniem tej kolejki bardzo mocno wiąże się też z dokumentowaniem wszelkiego typu wspomnień, zdarzeń rodzinnych wielu, wielu, wielu zielonogórzan. Bo jeżeli nawet ktoś nie pracował na kolei, to pracował czy to w wytwórni win, gdzie spakowano jabłka z platform kolejowych do urządzeń, które przerabiały je na winę, czy to pracował w browarze, gdzie dojeżdżał węgiel i słód pociągiem, w Polmosie, gdzie spirytus jeździł, w Polskiej Wełnie, w Zwami, i tak można wymieniać bez końca. I te wspomnienia dotyczą również tego, że tych ludzi, którzy nie byli typowymi kolejarzami, ale zajmowali się obsługą bocznic kolejowych w tych zakładach pracy. Stąd ta kolejka szpotowska, to co po niej zostało po wojnie, czyli ta sieć bocznic przemysłowych, przemysłowo-składowych, no jest elementem naszej kultury już miejskiej i stąd miłośnicy kolei szpotowskiej no są też tymi twórcami tej nowej, starej tożsamości, dialogu międzypokoleniowego, bo tutaj może przyjść dziadek opowiedzieć wnukom, jak to się pracowało w tej Zielonej Górze, jak się żyło na co dzień.
Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Mieczysław Bonisławski, skarbnik Stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Kolei Szprotawskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.